Może przeczytajmy najpierw fragment. Zacznijmy tak trochę od końca, że tak powiem. Później wejdziemy w tamto miejsce. To jest. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Tak trochę, że tak powiem, wyciągniemy z kontekstu, ale później wrócimy do tego. I czytamy tak. Po ocaleniu dowiedzieli się, że ta wyspa nazywa się Malta. A barbarzyńcy okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpalili bowiem ognisko i przyjęli nas, bo padał deszcz i było zimno. A gdy Paweł nazbierał na ręce chrustu i nałożył na ogień, na skutek gorąca wypełzła żmija i uczepiła się jego ręki. Kiedy barbarzyńcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili między sobą: ten człowiek na pewno jest mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, zemsta nie pozwala mu żyć. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. A oni czekali, że spuchnie albo nagle padnie martwy. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nic złego mu się nie stało, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. Czemu, jakim cudem, może nie wiem, czy zadawaliście sobie jakieś takie pytanie, ale jak to jest możliwe, że Pawła ugryzł jadowity wąż, po którym nie miał prawa przeżyć, a on sobie ze spokojem bierze, strząkuje tego węża, siada sobie przy ognisku i funkcjonuje, jakby nigdy nic się nie stało. Wszyscy patrzą, czy on zaraz padnie, czy umrze, i nic się z nim nie dzieje. On jakby wiedział, że nic mu się nie stanie. Myśleliście kiedyś nad tym fragmentem? I tak Jezus mi zwrócił uwagę właśnie na historię Pawła, bo no, że tak powiem, teraz przeżywam w życiu taki czas, gdzie trochę mam takich zmartwień. I Jezus mi dał dobre słowo. Przyszedłem do Niego z tym i dostałem dobre słowo, że Jezus się tym zajmie, że będzie dobrze. Ale na ogół zawsze jak dostaniesz słowo, to przychodzą próby. I może oczami nie widzisz, że się coś polepsza. A Jezus powiedział inaczej, a widzisz co innego. I tak Jezus, tym, co chcę się z wami podzielić, też przypomniał mi po prostu, że jest wierny i różne rzeczy mogą się dziać, nawet kiedy coś powie. Ale jaki jest koniec tego wszystkiego? I będzie taka trochę historia apostoła Pawła. Nie będziemy wszystkiego czytać. Dużo przypomnę, jakby opowiadając, bo jakby to wszystko się rozciąga na 5 rozdziałów praktycznie w Dziejach Apostolskich. A zaczyna się ogólnie takim momentem, gdzie Paweł po różnych misjach, już, że tak powiem, pod koniec, wraca do Jerozolimy i tam w pewnym momencie Żydzi łapią go, oskarżają go bezpodstawnie za to, że podobno wprowadza jakiś pogan do świątyni. No wymyślają tam już na niego jakieś oskarżenia, żeby po prostu no, pozbyć się go, zabić go, bo był wrogiem, bo głosił Jezusa. I oni stawiają go przed Sanhedrynem, tam już mają go sądzić. On też zauważa tam w pewnym momencie, że cała rada składa się z saduceuszy i faryzeuszy, którzy pod pewnymi względami nie zgadzali się ze sobą. I Paweł udaje mu się tak trochę odjudzić ich, żeby zaczęli walczyć między sobą i rzymski setnik go wyciąga stamtąd. I czytamy w 23 rozdziale 11 werset jest napisane: a następnej nocy po tym zdarzeniu Pan stanął przy nim. Jezus stanął przy Pawle i powiedział do niego: bądź dobrej myśli, Pawle. Czyli inne tłumaczenie mówi: bądź odważny, odwagi, Pawle. Tak bowiem jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, musisz świadczyć również w Rzymie. Pan mówi takie słowo do Pawła, że tak jak tutaj, tak poślę cię do Rzymu, bo tam też musisz głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I Pan powiedział, no i co się dzieje dalej? W skrócie czytamy, że tam 40 Żydów w porozumieniu z kapłanami, jakimiś naczelnymi, starszymi, się w ogóle zobowiązali przysięgą, że oni nic nie zjedzą, ani nic nie wypiją, dopóki Paweł nie umrze, dopóki go nie zabiją. Takie sobie, nie wiem, złożyli taki ślub, że będą robić wszystko, żeby go zabić. I nagle dziwnym trafem, można tak powiedzieć po ludzku, chociaż to Pan sprawia tak naprawdę, że siostrzeniec Paweł podsłuchał ich rozmowę, te ich plany i poszedł do Pawła, powiedział to Pawłowi, powiedział to temu dowódcy rzymskiemu, który, że tak powiem, trzymał Pawła wtedy w areszcie. I okazuje się, że Paweł pod eskortą 200 żołnierzy, tu czytamy 70 jeźdźców, 200 oszczepników, jest przewieziony w ogóle do Cezarei, do namiestnika tamtego regionu, tam Feliksa, żeby się mógł bronić uczciwie przed oskarżeniami tych Żydów, którzy chcieli mu dać takie niewłaściwe oskarżenia wobec niego. I wiecie, pierwsze co się dzieje? Niby Pan powiedział słowo, tak? Że będziesz w Rzymie. A tu nagle przeciwko niemu 40 ludzi, jeszcze więcej, wszyscy się zaprzysięgają, wręcz taką, są tak zacietrzewieni w tym, że no nie będą jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. To jest poważne stwierdzenie. Pan sprawia w ogóle cudownie, że właśnie ten siostrzeniec to podsłuchuje. W ogóle dziwnie, śmiesznie też, że sam, że tak powiem, okupant, tak, armia rzymska eskortuje Pawła, chroni go przed Żydami, przed jego własnym ludem i jest bezpieczny. Jest bezpieczny, mimo że takie tłumy się wobec niego, przeciwko niemu zebrały. I co się dzieje dalej? W 24 rozdziale, pierwszy werset, czytamy, że po 5 dniach do namiestnika przybywa Ananiasz wraz ze starszymi, tymi Żydami i retorem, żeby tam wnieść oskarżenie przeciw Pawłowi. No i oni go oskarżają i sam Paweł tam staje w swojej obronie. I czytamy tam takie słowa, że 22 werset, a gdy Feliks to usłyszał, tą obronę Pawła, znając dokładniej to, co dotyczy drogi, to tak brzmi trochę enigmatycznie, ale tak się mówiło, ta droga to była droga ta, że ludzie szli za Jezusem, to byli chrześcijanie, oni tak mówili, że ta droga, zresztą tak od tego, że Jezus powiedział, że jest drogą. Więc gdy on usłyszał i znając dokładnie to, co dotyczy drogi, odroczył ich sprawę i powiedział, kiedy przybędzie dowódca, ten Lizjasz, ten setnik, rozpatrzy te wasze zarzuty i rozkazał setnikowi strzec Pawła i zastosować ulgi i nie wzbraniać nikomu z jego bliskich mu usługiwać lub przychodzić do niego. 5 dni minęło. Tamci już nie jedzą 5 dni i nie piją. Nie wiem, czy tam dotrzymali swoich ślubów, czy nie. Ale Jezus sprawił, że 5 dni minęło. Jezus sprawia, że tamtemu namiestnikowi w sumie nie chce się za bardzo ich słuchać. On nie wie za bardzo, co z tym zrobić. On wie, o co chodzi, ale mówi, że no jak przyjdzie tamten dowódca, to on wtedy rozpatrzy, bo wysłucha tamtej strony. No i pozwala Pawłowi w ogóle, niby jest w areszcie, ale ma takie ulgi, że mogą go odwiedzać bliscy i przyjaciele. Więc dalej Pan się troszczy. I następnie po kilku dniach, tam czytamy, znowu mija kilka dni, ten Feliks zechciał wysłuchać razem ze swoją żoną właśnie, co Paweł mówi o Chrystusie, tam czytamy. Że on chciał posłuchać, jak mówi o wierze. I ten Feliks, czytamy, że cały czas odraczał tą sprawę Pawła, ale często go wzywał, tam było napisane, bo miał nadzieję, że Paweł mu da jakąś łapówę. Że może mu zapłaci pieniądze, żeby wyszedł z tego więzienia. Też widzimy, że ten człowiek wcale nie był jakiś uczciwy. I czytamy tam, że ostatecznie mijają 2 lata, gdy Paweł jest w tym areszcie, tym namiestnikiem i zostaje wtedy tam później nowy namiestnik, Porcjusz Festus. Mijają 2 lata. Nie wiem, czy tamci jedli, czy nie jedli. Ale Jezus, tak powiem, nie da się naśmiewać z siebie. Nie, nie mam pojęcia, co się tam z nimi działo, ale ciekawe jest to, że wiecie, Jezus powiedział Pawłowi dobre słowo, co nie? Że nie bój się, Pawle, nie bój się, bo tak jak tu zwiastowałeś, tam i w Rzymie będziesz musiał zwiastować. A co się dzieje? 2 lata mijają, a on siedzi w więzieniu. Niby nie takim jakimś ostrym, ale nie może stamtąd wyjść, nie może sobie chodzić, nie może zwiastować Ewangelii, tylko siedzi tam, ewentualnie mogą go odwiedzać przyjaciele. To się szybko czyta. Nie? To jest tylko rozdział, jakieś prawie wersety, ale tu czytamy, że 2 lata minęły. 2 lata to jest długi czas. I jeszcze co ciekawe, dlaczego tym razem Jezus cudownie nie uratował Pawła z tego więzienia? Pamiętamy, kiedyś było, wcześniej było takie sytuacje, że z Sylasem modlili się w więzieniu, nagle drzwi więzienia otwarły się, trzęsienie ziemi, wszyscy wychodzą i cudownie Paweł został uratowany, a tym razem nie. Siedzi w więzieniu cały czas, 2 lata. To nie jest krótko. A to jeszcze nie koniec jest. Zmienił się ten namiestnik, tamten odszedł, zrobił się nowy. I znowu Żydzi chcieli wnieść te same oskarżenia, bo oni nie zapomnieli o nim. I też poprosili, żeby z powrotem do Jerozolimy Pawła przetransportował, bo tam już mieli plan, że w trakcie drogi już chcieli go zabić. No, myśleli, że może uda się tym razem. I tym razem też, wie, że sam Pan wpłynął na decyzję tego namiestnika, który powiedział, że on jest tam w Cezarei, tam zostanie, ja tam pojadę. Jak chcecie go oskarżać, to jedźcie ze mną. Tam czytamy 25 rozdział, 6 werset, że a przebywając u nich więcej niż 10 dni, znowu kolejne dni mijają, zszedł do Cezarei ten namiestnik i nazajutrz zasiadł na sędziowskim tronie i kazał przyprowadzić Pawła. I znowu następuje rozprawa, kolejna, podczas której nikt nie jest w stanie udowodnić Pawłowi tak naprawdę jakichkolwiek win, które by wskazywały na to, że on jest, nie wiem, godzien kary śmierci. I ostatecznie Paweł odwołuje się, jak to mówi on, że on chce się odwołać do samego Cezara. Bo miał takie prawo, ponieważ miał obywatelstwo rzymskie. On był Rzymianinem z urodzenia, jednocześnie miał obywatelstwo swojego narodu, Żydów, nie rzymskich. I odwołał się do Cezara i czytamy dalej, że wtedy ten Festus po rozmowie z Radą odpowiedział: odwołałeś się do Cezara, to pójdziesz do Cezara. I po upływie kilku dni król Agryppa, czytamy, i Berenika przyszli do Cezarei z zamiarem powitania Festusa. Znowu mija czas. A ten ewangelista Łukasz, on cały czas notował, jak mija czas. I kolejny raz Paweł się broni. Tym razem więcej możemy o tym poczytać. Paweł mówi swoje świadectwo, jak spotkał Jezusa w drodze do Damaszku, jak nawrócił się. I w pewnym momencie Paweł mówi swoją tą mowę i ten król Agryppa sam przyznaje, że Paweł prawie go przekonał, żeby został chrześcijaninem. Prawie go przekonał, żeby uwierzył w Jezusa, ale zastopowała go jedna wiadomość z tego króla Agryppy. Czytamy, że to było coś takiego, kiedy Paweł mówi do niego, że dzięki pomocy Boga żyje do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi. Mówi, to prorocy i Mojżesz mówili, że tak nastąpi, że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom. I w pewnym momencie to stopuje Agryppę i mówi: szalejesz, Pawle, wielka uczoność doprowadza cię do szaleństwa. Wcześniej, kiedy Paweł tłumaczył się jeszcze, jak go pojmano w Jerozolimie, to też wszyscy go słuchali, dopóki nie powiedział, że ta dobra wiadomość o zbawieniu w Jezusie jest też skierowana do pogan. Na ten czas Żydzi nie mogli tego przyjąć w ogóle jakoś. Widać, każdy był... Od razu ucinała się wszelka w ogóle rozmowa, kiedy tylko Paweł wspominał o tym, że teraz jest to dostępne dla wszystkich. I potem wiemy, że następuje znowu długa podróż Pawła pod eskortą tego setnika. Eskortują go i mają go zawieźć prosto do Cezara, do Rzymu. I tam czytamy, że ten setnik jest wobec niego bardzo życzliwy. Nawet pozwala mu w pewnym porcie odwiedzić swoich przyjaciół i gdzie doznaje takiej zachęty apostoł Paweł. I znowu czytamy ciekawe słowa. 27 rozdział, 9 werset. I mówi tak Łukasz. Gdy upłynęło wiele czasu i żegluga stała się niebezpieczna, bo minął już post, Paweł ich przestrzegał. Panowie, widzę, że żegluga będzie związana z krzywdą i wielką szkodą nie tylko ładunkowi i statkowi, ale i naszemu życiu. Setnik jednak bardziej ufał sternikowi i właścicielowi statku niż temu, co mówi Paweł. Znowu, czytamy, upłynęło wiele czasu i nadchodził sezon zimowy. To, co apostoł Paweł mówi, że bo minął już post, to jakby jest związane tam z świętem Jom Kippur, które następuje gdzieś mniej więcej koniec września, październik, czy już taki sezon zimowy się zaczyna. I że wtedy żegluga się staje niebezpieczna. Paweł przestrzega tych wszystkich, żeby lepiej może nie płynąć, tylko nie wiem, przezimować, przeczekać ten czas. I w sumie nie wiemy, czy tak naprawdę, czy Paweł to mówił z natchnienia Bożego, jako, że tak powiem, proroczo, czy mówił to po prostu pod wpływem swoich doświadczeń, ponieważ dużo podróżował też w tych swoich podróżach misyjnych wcześniejszych, więc pewnie też wiedział, jakie niebezpieczeństwa czekają. Zresztą sam Paweł mówi w Koryntian, jakie różne rzeczy doświadczył ciężkie podczas swojej podróży. No i czytamy, że setnik jednak według normalnego, że tak powiem, rozumu zwykłego człowieka bardziej ufa sternikowi i właścicielowi statku. No bo przecież to są doświadczeni marynarze. No to komu będziesz ufać? Jakiemuś człowiekowi, który po prostu głosi jakieś religijne rzeczy, tak? Można by sobie tak pomyśleć. Czy jednak marynarzowi, który całe życie żegluje i on się zna, że będzie wiadomo, że będzie okej. Okay. I płyną dalej, czytamy. Później jest 12 werset i jest to napisane: a ponieważ żaden port nie nadawał się do przezimowania, większość postanowiła stamtąd odpłynąć, dostać się jakoś na przezimowanie do portu Fenix na Krecie, otwartego na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę. A gdy wiatr powiał z południa, sądzili, że zamiar doprowadzą do skutku. I odbili od brzegu i popłynęli wzdłuż Krety. I na początku wszystko jest tak, jak ten sternik zapowiedział z tym właścicielem. Dobry wiatr. To znaczy, że jest okej, okay, że płyniemy, nie ma co się bać. Nie było co tam, że tak powiem, się bać temu, że tam Paweł ich straszył, że coś się stanie. No i Łukasz pisze, że lecz niedługo potem uderzył na nią gwałtowny wiatr, zwany tam Eurokludą. I później czytamy, że tym statkiem tam miała straszna burza. W ogóle najpierw wyrzucili cały ładunek, żeby przetrwać, żeby ten statek odciążyć, żeby go nie zalało, żeby nie zatonął. Później czytamy, po 3 dniach wyrzucili osprzęt statku, to wszystko, co jest potrzebne, żeby nim jakoś sterować, żeby to działało tak, jak trzeba. I dalej następuje taki ważny fragment i jest napisane: lecz kiedy przez wiele dni nie pokazało się ani słońce, ani gwiazdy, ani mała nawałnica napierała, znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. To Łukasz pisze. Łukasz mówi, że brakowało im nadziei, że przez wiele dni w ogóle nawet słońca nie było widać. To musiało być strasznie burza, straszna taka ciemność, że przez cały dzień nawet nie było widać słońca, ani gwiazd, i to szalało. Ja nigdy nie byłem na sztorm, nie byłem podczas sztormu na statku i tak dalej. Nie wiem, jak to jest. Ale skoro Łukasz mówi, że już nadzieja znikła, po prostu myśleli, że już koniec, zaraz umrą po prostu za to, to znaczy, że musiało być bardzo ciężko. Pisze, gdy ludzie już długo nic nie jedli, Paweł stanął pośród nich i powiedział: panowie, trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od Krety, wtedy uniknęlibyście straty i szkody. Lecz teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział: nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci wszystkich, którzy z tobą płyną. Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, bo wierzę Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Pisze, że 2 tygodnie mijają. Paweł powiedział to. I drugi raz mu się pojawia Pan, tym razem czytamy, anioł Pana, i mu powtarza jeszcze raz te słowa: nie bój się, Pawle. Odwagi, czy tam w innym tłumaczeniu, z odwagi, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem. To znaczy, skoro Jezus mówi nie bój się, to znaczy, że pewnie się bał. Bo to nie jest takie sobie po prostu jakieś cześć. Tak samo za pierwszym razem, wiecie. Paweł to nie był jakiś robot. On nie był jakimś nadczłowiekiem. Czasem tak człowiek czyta te dzieje i to wszystko i tak, wiecie, tak człowiek tak ma wrażenie, jakby ci apostołowie to byli jacyś ludzie z kosmosu. Tacy, którzy latają nad ziemią, oni wszystko wierzą, oni są zawsze tacy pełni ducha i że zawsze wszystko tak dobrze idzie. Ale to byli ludzie tacy jak my. Paweł był takim samym człowiekiem jak ty, ja. Też się bał. też odczuwał strach zresztą. Ale Jezus przychodzi drugi raz. Mówi, nie bój się, Pawle. I zapewnia go jeszcze raz, tak jak wtedy mu powiedział, że musisz pojechać do Rzymu, tam będziesz zwiastować. To teraz jakby jeszcze raz go upewnia w tym, bo mówi, że musisz stanąć przed cesarzem, a gdzie jest cesarz? No, w Rzymie. Jeszcze raz Jezus mu potwierdza te słowo. I co mówi, że Paweł mówi, zaczął zachęcać tamtych, nie? Bo sam doznał zachęty od Pana. I tam czytamy, że 2 tygodnie tak było. 2 tygodnie ta burza szalała. Dzień, noc, oni nie jedli, już byli zrezygnowani, zero nadziei. I Paweł wtedy powiedział, żeby tam najedli się tym, co zostało. I kiedy się najedli, oni wyrzucili tą resztę zboża, żeby odciążyć znowu statek, bo żeby nie zatonął. No i rozkazał, że każdy musi zostać na tym statku, jeśli chce być ocalony. Żeby nikt tam z niego nie wyskakiwał, nie uciekał. I jeszcze czytam, że Paweł wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich tych ludzi, którzy tam byli. I pisze, że wtedy wszyscy nabrali otuchy. I Paweł zapewnił, że włos im z głowy nie spadł. To jest ciekawe, że tak w obliczu takiego wielkiego niebezpieczeństwa Paweł otwarcie tak przy wszystkich przyznaje się do Jezusa. Mówi konkretnie, co mu Jezus powiedział i wobec wszystkich dziękuję za chleb, zachęca tych ludzi. To się przyczyniło, że oni wtedy też zostali zachęceni, że oni właśnie nabrali otuchy. Przez Pawła Jezus innych też na duchów wsparł. I tam Łukasz wspomina, że tam było 276 osób na tym statku. Nie jakaś łódka rybacka, tam gdzie 10 czy coś, tylko dużo ludzi. I w końcu zdołali zobaczyć, czy tam jakąś zatokę. Nie wiedzieli, czy to jeszcze ląd. Chcieli tam przypłynąć, że z nadzieją, że może tam uda im się zejść w końcu po tych 2 tygodniach strasznych. I wszystko już zaczynało lepiej wyglądać. I nagle osiedli na mieliźnie. Czy tam, że statek zarył tam, no. Wszystko zaczął tonąć. Znowu się zrobiło gorzej. A miało być lepiej. I wszyscy w panikę trochę wpadli. Żołnierze, czytamy, że wpadli na pomysł, że trzeba wszystkich zabić więźniów, bo tam dużo więźniów płynęło, między innymi Paweł też był tym więźniem, że trzeba ich zabić, żeby przypadkiem, no jak wszyscy będą uciekać, to żeby żaden nie uciekł. Ale czytamy, że setnik zabronił tym żołnierzom, bo też nie chciał, żeby Paweł zginął i nakazał, żeby wszyscy wskoczyli do wody, płynęli do brzegu, a ci, którzy nie umieli pływać, żeby jakiś desek się złapali i też płynęli. I czytamy 44 werset. I w ten sposób wszyscy cało wyszli na ląd. Znowu Jezus cudownie interweniuje tak naprawdę, bo wszystko tonie, że chcą ludzi zabijać. Tamten setnik im zabrania. Że to też Bóg na niego wpłynął. I w ogóle nawet ciekawe, że wszyscy wyszli cało. Ci, którzy umieli pływać i nawet ci, którzy nie umieli pływać. Nikomu nic się nie stało. Wyszło dokładnie tak, jak Paweł powiedział, że nikomu włos z głowy nie spadnie, bo Jezus go o tym zapewnił. I dochodzimy do początku, do tego fragmentu, który czytaliśmy, że rozpalają ognisko, tamci tubylcy ich goszczą. Paweł zbiera chrust i w międzyczasie ta żmija, jadowity wąż, gryzie go. Gdzie powinien umrzeć. Ludzie myślą przecież, że spuchnie, że już umrze, że już po nim nie ma szans, a Paweł jakby nigdy nic, tak jak już mówiliśmy, strząsa tego węża, zajmuje się naszymi sprawami. I teraz wiem już, dlaczego Paweł tak mógł postąpić. Dlaczego go to nie ruszyło? Dlaczego z takim spokojem zareagował, nawet jeśli ten wąż go ugryzł? Bo Jezus 2 razy go zapewnił. 2 razy dał mu konkretne słowo, że pierwszy będzie zwiastować dobrą nowinę w Rzymie, musi dojść do Rzymu, bo Jezus tak chciał. I że stanie przed cesarzem, bo Jezus tak chciał. I biorąc pod uwagę to, że wszystko, co Jezus powiedział Pawłowi, zawsze się spełniało, odkąd w ogóle Pan zapewnił go na temat tego Rzymu, na temat tego cesarza, to Jezus troszczył się o niego, go wyratował z każdego spisku, z tych 40 Żydów, tych wszystkich jakichś, nie wiem, żołnierzy, co chcieli go zabić, w tym więzieniu, co siedział, że nic mu się nie działo jakiegoś, nie wiadomo jakiego. Jezus cały czas troszczył się o niego w tych wszystkich sprawach, w tej burzy. I Paweł wiedział, że ta żmija nie jest w stanie powstrzymać Pana, Jezusa i Jego słowa. Ta żmija nie jest w stanie się sprzeciwić, że tak powiem, to co się dzieje, nie jest w stanie zatrzymać tego, co Jezus powiedział. Bo Paweł wiedział, że może zaufać Jezusowi, że musi trafić do Rzymu, że musi tak być, jak Jezus mu powiedział. Dlatego właśnie w spokoju zrzucił tego węża i dalej sobie funkcjonował jakby nigdy nic, bo wiedział, że Jezus przygotował dla niego dalszą pracę do wykonania. I dalej czytamy, że Paweł jeszcze usłużył tym miejscowym, tym, którzy tam byli na tej wyspie, tam przychodzili do niego chorzy, on jeszcze modlił się o tych ludzi, oni byli uzdrawiani. I znowu Łukasz wspomina, że po 3 miesiącach dopiero odpłynęli stamtąd i jeszcze tam płynęli po różnych portach, w końcu dotarli do Rzymu. I tak mniej więcej, jak weźmiemy sobie to wszystko, ten czas, od momentu, kiedy Jezus stanął przed Pawłem i dał mu to słowo, że tak się stanie, do tego momentu, aż dotarł do tego Rzymu, no to minęły mniej więcej 3 lata. 2 lata w więzieniu i około tak 1 rok w tych podróżach różnych ciężkich, łącznie z tą burzą, z tą żmiją, z tym wszystkim, co się działo. 3 lata. W międzyczasie procesy, zasadzki, wielki sztorm, głód, jadowity wąż. No krótko mówiąc, nie było lekko. Ciągłe takie zagrożenie życia, po prostu. Jakby tak człowiek nie miał konkretnie słowa od Pana, to by on cały czas mógł żyć w takim strachu, w tym więzieniu. Bo skąd on by miał wiedzieć, czy on przypadkiem tego dnia, czy następnego, nie wiem, egzekucji nie zrobią, albo nie wiem, wyjmą go gdzieś tam, coś się dogadają z tymi Żydami, może ci Żydzi dadzą jakąś łapówę dla tamtego przecież. I on go, no różne rzeczy mogą być w takim zwykłym myśleniu. Człowiek mógłby cały czas żyć w strachu. Co to będzie? A jak to się stanie? Może już tu zawsze zostanę w tym więzieniu? Może mnie właśnie zabiją? Nie wiadomo, bo okoliczności były totalnie złe. A jednak pomimo tego wszystkiego się stało dokładnie tak, jak Jezus powiedział. I nawet Paweł mógłby się czasem zastanawiać, jak to czasem mówimy, czy na pewno jest tak, w cudzysłowie, w woli Bożej, skoro mu się tyle zła i krzywdy przytrafi. Często takie słychać nauczania, też nieraz słyszałem takie coś, że jeśli, załóżmy, coś robisz, czy podejmujesz jakąś decyzję i czujesz w tym, że masz pokój i ogólnie wszystko się fajnie dzieje i nie masz przeciwności, to możesz tak wiedzieć, że jesteś w woli Bożej, no bo wszystko jest okej. Ale teraz przykład Pawła pokazuje, że Paweł był w woli Bożej, cały czas był w woli Bożej, a się działo totalnie w ogóle inaczej niż tak, jak się słyszy czasem. Paweł miał pokój, bo Jezus mu powiedział konkretne słowo. Bo jak to pisze, że pokój Boży przewyższający wszelki rozum, to on jest w Jezusie Chrystusie. On strzeże serca, ale ten pokój jest tylko w Jezusie. Więc Paweł miał pokój, ale tylko dlatego, że Jezus mu powiedział. Owszem, przyszły chwile, kiedy ta burza zwątpienia, strachu, co to będzie, ale Jezus znowu przychodzi. Nie bój się. Znowu go wspiera, że tak powiem, podnosi. Paweł miał pokój Boży, ale ten pokój nie był w tym, że wszystko dobrze się działo, że jest fajnie, że jest różowo, że tutaj wszystko według jego myśli. Tylko pokój w tym, że Jezus się cały czas o niego troszczył. Że ostatecznie nic mu się nie stało, bo był pod ochroną Pana. I mimo, że Jezus go nie wyciągnął z tego więzienia w cudowny sposób, tak jak wtedy, to i tak Paweł ufał Jezusowi, że będzie tak, jak powiedział. A Jezus czuwał nad nim i nie pozwolił, by ktokolwiek, cokolwiek, czy żmija, czy człowiek, czy zwierzę, mogło się sprzeciwić woli Jezusa Chrystusa. I przez tą historię, wiecie, Jezus mnie, że tak powiem, przypomina mi, że przychodzą różne zmartwienia, różne rzeczy się dzieją w życiu. Nie zawsze jest tak, że idziesz za Jezusem, to jest wszystko fajnie, że sobie leżymy i wszystko się udaje, że nie ma żadnych problemów i tak dalej. Czasem tak jest, że mamy czas pokoju, a czasem nie. Ale to nie znaczy, że gdzieś wypadłeś, że Jezus nad tobą się nie troszczy, że nie jesteś tam, gdzie Jezus chce, żebyś był. Oczywiście ty musisz to wiedzieć. Ja ci nie powiem, czy jesteś w woli Bożej. Sam musisz przyjść do Jezusa, kiedy coś dzieje się w twoim życiu, sam musisz słyszeć Jego głos, musisz słuchać Go, przychodzić, Panie na przykład. Czy dasz mi jakieś słowo, którego będę mógł się trzymać w tej sytuacji? Jak mam żyć, jak mam czynić, co mam myśleć na ten temat? co się teraz dzieje w moim życiu. Wiecie, ja wierzę, że Jezus żyje i nie jest niemową. Pawłowi Jezus stanął przed Pawłem, czytamy. Piotrowi czasem mówił w wizji. Wierzę, że Jezus powie ci, przemówi do ciebie. Może przemówić przez sen, przez inną osobę, przez swoje słowo. Może wewnętrznie będziesz miał to przekonanie, że wiesz, że to teraz Jezus do ciebie mówi. Odnośnie twojej sytuacji, czy odnośnie tego, co się dzieje w twoim życiu. I wtedy w sumie, jeśli masz słowo, to wiesz, że możesz się go trzymać. I wtedy przychodzą różne przeciwności. Próba. Próba wiary, tak jak to też dzisiaj zaczynaliśmy, że żeby wytrwać w wierze w Jezusa. Wytrwać w wierze w Jezusa to oznacza właśnie też, że ufasz Mu, nawet jeśli nie widzisz. Nawet jeśli widzisz co innego niż to, co Jezus załóżmy powiedział. I to mi Jezus przypomina, że musisz po pierwsze znać wolę Bożą dla swojego życia i żeby trzymać się tego, żeby ufać Jezusowi. No tak jak Paweł, 3 lata minęły, zanim się słowa Jezusa spełniły. Mniej więcej, może plus minus, może nawet więcej, bo niektóre opisy tych czasów są, że wiele czasu minęło. Nie wiemy dokładnie, tak, ale minęło długo. Czasem człowiek tak modli się i nie wiem, mija tydzień, a tu nic się nie zmienia, 2 tygodnie nic się nie zmienia i już człowiek zaczyna denerwować. Dlaczego nic się nie zmienia? Skoro Jezu powiedziałeś, że dasz uzdrowienie, dasz pokój, że będzie dobrze, że zapewniłeś, że będzie okej, a tu nic się nie zmienia. Czasami nawet jeszcze gorzej się dzieje. A tu 3 lata mijają. Czasem ludzie czekają nawet dłużej. Ale jedno jest pewne, że to nie jest takie, że masz nadzieję sobie po prostu, że sobie wymyśliłeś, no kiedy? Pewnie kiedyś będzie dobrze. Mam nadzieję, że Jezus się zlituje i jakoś tam będzie okej. Nie tak żyjemy, tylko przychodzimy do Jezusa. Jezus da ci słowo. Jestem tego pewien, bo Jezus jest ten sam wczoraj, dziś, na wieki wieków. Że skoro Go szukasz, to na pewno ci odpowie. Wołajcie do mnie, a odpowiem wam. To jest obietnica. Warunek jest, wołajcie do mnie, a odpowiem wam. Jezus żyje, naprawdę. Jakiś czas temu rozważaliśmy, że naprawdę zmartwychwstał. A skoro mówił wtedy, to nagle nie stracił mowy. W objawieniu czytamy, że Jezus mówił do zboru. Mówił do apostoła Jana, do apostoła Pawła, do Piotra. W sumie do wszystkich mówił. I czytamy w Jozuego 21:45 jest napisane, że nie zawiodło żadne słowo ze wszystkich dobrych słów, które Pan obiecał domowi Izraela. Wszystko się wypełniło. Wszystko. Tak samo jak wszystko na temat Mesjasza, co jest zapisane w Starym Testamencie, to już część się wypełniła, ale część jeszcze się wypełni. To wiemy, że na pewno się wypełni, bo to sam Pan tak powiedział. A dlaczego? Bo Izajasza 55, taki znany fragment, Pan mówi: moje myśli bowiem nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan, ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli, wasze myśli. Bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak też wydaje siewcy nasienie, a chleb jedzącym, tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust, nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Sam Pan mówi, że nie ma takiego słowa Jego, które by nie stało się to, co powiedział, tak? Że tak powiem. Nie ma takiego słowa, że On sobie mówi, a to w ogóle, jak to mówimy, słowa na wiatr rzucone i nic się nie stało. Tylko Pan, sam Bóg mówi, że każde Jego słowo, co wyjdzie z Jego ust, to nigdy nie wróci do Niego na próżno, tylko zawsze wykona tą pracę, do której zostało posłane. Zawsze. Dlatego się spełni wszystko to, co obiecał. Tak jak obiecał Izraelowi Pan, tak wierzę, że Pan ma też obietnice dla Ciebie. Są ogólne obietnice, tak, które mamy w przymierzu, które Pan nam obiecuje, tak? Powiedzmy na przykład nawet to, że właśnie wołajcie do mnie, odpowiem Wam. To jest taka obietnica z warunkiem, że tak powiem. Ale jakiekolwiek obietnice, wiesz, że Pan też ma dla Ciebie słowo, na twój czas, na twój temat, żebyś mógł iść przez to życie, wiecie, bo czytamy, tak samo jest Izajasza 9, że dziecię narodziło się nam, syn został nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca. Dzisiaj śpiewaliśmy, Jezus mój dobry jest, doradca, Boży Syn. Co to znaczy doradca? Że on doradza. Ma dobrą radę dla kogoś, kto przychodzi do niego i się pyta go o coś, więc on doradza. Skoro doradza, to znaczy, że mówi. Że mówi, że ma dla ciebie dobrą radę. Dobrą radę ma dla ciebie, bo Jezus troszczy się o nas. On nie ma złych rad. Możesz być pewien tego, że jak przyjdziesz do Jezusa i już, Panie, przeżywam, mam problem, nie wiem, co zrobić, to Jezus powie, połóż się i umrzyj, bo i tak nic się nie stanie. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takich rad. Cudowny doradca, czytamy, to jest przedziwny doradca jeszcze. Że nawet ci się by nie wyobrażasz sobie, jak on może ci doradzić. Nie? No właśnie, zaskakujący jest. I wiecie, musimy wiedzieć, że kiedy przychodzisz do Jezusa, to nie jest, nie możesz oczekiwać tego, że Jezus jeszcze cię bardziej zdołuje. Bo Jezus chce dobrze dla ciebie. On chce, żebyś przeszedł razem z Nim właśnie, w światłości, żebyś szedł za Nim. A iść za Jezusem to znaczy, że ufasz Jego Słowu. Ufasz Jego Słowu. Skoro Jezus powiedział, że tak będzie, no to ty, skoro Mu ufasz, myślisz tak, jak Jezus powiedział. Skoro nie widzę, może coś jest gorzej, wcale nie zmienia się moja sytuacja jeszcze, ale Jezus powiedział, że się zmieni, to choćby nie wiem, jakie ataki przychodziły, myśli, że a, może ci się przesłyszało, czy na pewno Pan powiedział, jak to często właśnie te pierwsze, największe kłamstwo, tak, szatana, czy na pewno Bóg powiedział, a może ci się przesłyszało, a może tak ci się wydawało, że Jezus powiedział. Przyjdą takie zwątpienia, szczególnie wtedy, kiedy będzie się gorzej działo, ale im więcej chodzisz z Panem, tym więcej rozpoznajesz Jego głos. Więcej rozpoznajesz Jego głos i jesteś pewien, że Jezus powiedział do ciebie. Dlatego tak ważne jest właśnie, jak śpiewaliśmy, że tyś mój codzienny chleb, żebyś często przychodził do Jezusa, żebyś często w modlitwie rozmawiał z Nim, żebyś często słuchał Go, żebyś często właśnie przychodził i mówił, Panie, co mi powiesz dzisiaj? I nasłuchiwał mnie, bo mówił, moje owce znają mój głos i idą za mną. Dlatego to jest takie ważne, bo Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam. Na wieki. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Tak jak było, tak jest. W Księdze Objawienia 19:11 czytamy, że Jan pisze, zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Wierny i prawdziwy. To jest fragment o Jezusie. I Jezus tutaj na imię ma wierny i prawdziwy. Co to znaczy dla mnie? To są przymiotniki. Opisują osobę. Jednocześnie on jakby, to jest jego imię, a z drugiej strony on opisuje. Mówi, że Jezus jest wierny. Jezus jest wierny. Co to znaczy, że ktoś jest wierny? To znaczy, że jeśli coś powiedział, że jeśli do czegoś się zobowiązał, że jeśli coś obiecał, to na pewno tak będzie. To na pewno tak będzie. I to potwierdza te wszystkie fragmenty, że te wszystkie obietnice zostały spełnione, że to słowo, które nie wychodzi na próżno, ale zawsze wraca, wykonawszy swoją pracę, że Jezus to cudowny doradca, ten sam wczoraj, dziś i na wieki, to On jest wierny. Ktoś, kto jest wierny, to zawsze spełni to, do czego się zobowiązał. A nigdzie nie czytamy, żeby Jezus w czymkolwiek uchybił, w czymkolwiek skłamał, żeby nie dotrzymał jakiegokolwiek słowa. Wszystko to, co Jezus powiedział, się spełniło, a jeszcze się spełni. I jest prawdziwy. Tak? Wierny i prawdziwy. Jest prawdą, że tak mnie Jezus pewnił, żebym pomimo tego, że widzę gorzej, że dzieje się gorzej, to żebym nie opadał na duchu, ale żebym właśnie tym bardziej zaznaczył sobie te słowo, które mi powiedział. Napisał je sobie, nie wiem, czy nawet wypisał, wydrukował, gdzieś sobie powiesił, rozmyślał nad tym, jak to mówi, przechowywał w swoim sercu. Tak? Zachowywał jego słowo. Zachowywał, rozważał je, wiecie, myślał nad tym. To nie jest jakieś tam po prostu, że sobie wpisałem, schowałem do szuflady i mam gdzieś schowane. Ale właśnie to, że właśnie ja tym słowem będę, że tak powiem, walczył. To czytamy, że to słowo jest tym mieczem. Więc kiedy przychodzi to, że ja widzę, kiedy diabeł atakuje, kiedy myśli przychodzą, że nie będzie lepiej, że w sumie jest nawet gorzej, a tak naprawdę może źle zrobiłeś, trzeba było posłuchać tego czy tamtego, przecież tamten ci radził, mogłeś tak zrobić, a czemu się nie posłuchałeś, przecież on jest ekspertem w tej dziedzinie. Muszę po prostu, że tak powiem, odrzucać to wszystko. I myśl sobie to, co Jezus mi konkretnie powiedział. Ten werset, czy to słowo, cokolwiek, że mi Jezus powiedział to, muszę się na tym skupiać, bo inaczej jak tylko zaczynam rozważać to, co inni mówią, to strach zaczyna się we mnie rodzić. Zaczyna się taka niepewność, że zaczynasz się martwić tym. I tak naprawdę cały dzień niby coś robisz, ale gdzieś myślami, a jak to się stanie, a jak to będzie tak, a jak to będzie tak, nie wiem, jak ja z tym zrobię i tak dalej. I zamiast mieć pokój w Jezusie, to zamartwiasz się. Tak diabeł działa, pytamy, że właśnie on chce, żebyś martwił się. Bo jak to jest właśnie w tym fragmencie, co Piotr mówi, że właśnie diabeł chodzi jak lew ryczący, to by pochłonąć. Tam jest wcześniej napisane, nie troszczcie się o wszelką sprawę. Słuchajcie Pan, bo diabeł jak lew ryczący chodzi wokoło i czyha, kogo by pochłonąć. Im więcej patrzysz w ciemność, to diabeł już tam czeka. On będzie bardziej cię jeszcze próbował w to wciągnąć. Ale Jezus jest wierny i prawdziwy. To mi się podoba.
Amen.
To mi się podoba, na prostu.
Nam też.
Naprawdę Jezus mnie zachęcił tym. I mam nadzieję, że was też.
Amen.
I że wiara nasza wzrośnie w Jezusa po prostu, że mamy komu ufać, że naprawdę nawet na przykładzie Pawła może minąć jakiś czas. Ja nie mówię, że będzie szybko, że będzie łatwo, ale jedno jest pewne, że to, co Jezus powiedział, na pewno się stanie.
Amen.
Że powstajmy